Wie pani, kim był mój pierwszy mąż? Nie wie pani? Czy wie pani?
Aż po grób. Audycja dokumentalna Agnieszki Czarkowskiej.
Kochał na zabój. Dla mnie to też była pierwsza miłość.
Zbyszek Rećko świetnie znał język niemiecki, dlatego w 1942 roku został skierowany przez Bojową Organizację Wschód do siedziby Gestapo w Białymstoku, gdzie oficjalnie pełnił rolę tłumacza i wartownika, a poza tym wtyczki podziemia. Gdy jesienią zostali aresztowani członkowie sztabu okręgu AK Białystok i byli przetrzymywani właśnie w siedzibie Gestapo, Armia Krajowa zwróciła się do Zbyszka z prośbą o pomoc w ich uwolnieniu. Plan ucieczki, to był jego autorski plan, postanowił wyprowadzić więźniów bez oddania strzału. Zbyszek upił strażników, wyprowadził pojedynczo wszystkich trzech członków sztabu i oddał pod osłonę grupie AK-owców. Akcja uwolnienia więźniów z Gestapo przeszła do historii jako najbardziej spektakularna akcja podziemia na terenie Białostoczyzny. Była też jedną z najciekawszych akcji w Polsce. O tej akcji podawało nawet informacje londyńskie radio BBC. Po kilku dniach grupa osłonowa przerzuciła go w rejon obwodu wysokomazowieckiego do Kapic Starych. Tam został ulokowany w domu państwa Czajkowskich.
Przywieźli Zbyszka prosto do nas, bo u nas to wszyscy byli w tych AK. Ja nie byłam, bo jeszcze uważali mnie, że za młoda. Chyba 18, ale ze wsi, wie pani, bez wykształcenia. To tak jeszcze omijali, ale mój szwager należał, siostra najstarsza. I przychodzi siostra, ja wtedy przędłam chyba, a siostra moja młodsza na drutach robiła. Mówi, mamy gościa, się bardzo nudzi, może przyjdzie do was. Przyszedł Zbyszek, tak usiadł taki smutny, a potem się rozweselił. A ja mówię, jaki piękny sygnet pan ma. On miał z rubinem taki gruby, męski pierścień. A on mnie wzdjął i dał na palec. Mówi, ale po co ja to... I oddałam mu. On powiedział potem też, że to były nasze zaręczyny, przeznaczenie. I potem zawsze wspominał. No i zaraz wieczorem zabrali go od nas. I takie nasze pierwsze spotkanie było.
Jan Maciorkowski, poruczniku AK, żył lat 26, zmarł śmiercią tragiczną 1943 rok. Bardzo mało o nim wiemy, szczególnie mało wiemy na temat współpracy z okupantem. Tutaj najbardziej tragiczne w całej tej ich wspólnej przecież historii jest to, że ostatecznym takim bezpośrednim powodem, dla którego wykonano ten wyrok, było to, że Janek szukał informacji na temat Zbyszka. Gestapo bardzo chciało Zbyszka namierzyć, szukało go wielu różnych agentów, ale z tego względu, że właśnie Janek Maciorkowski był zbyt blisko po prostu Zbyszka, dlatego postanowiono natychmiast wykonać ten wyrok.
Bo miał do nas przyjechać. On do mnie przyjeżdżał, wie pani, bo to daleki kuzyn. I parę razy był, potem nie ma Janka. Jak mnie się przyśnił, to powiedział, że zginął. Poszłam do siostry tej starszej. Mówi, kto zabił Janka? A co ci chodzi? Udała, że nic nie wie. Wezwała mnie jeszcze, jak Stach wrócił. I powiedzieli, ja mówię, przecież ja tam wiem wszystko. Bo ten wyrok to był kontrowersyjny, się nie wszystkim podobał. Podobno jego aresztowali i skłonili do tego, żeby im donosił Niemcy. Ale jak było naprawdę? On o tym nie chciał mówić. Tylko pierwszy raz, jak mi się przyśnił, to w mundurze niemieckim. Mnie zapisali do konspiracji, bo od razu mnie zaprzysięgli, jak zaczął przychodzić, jak oni się bali, wszystko o nich mówił. Chodź, to ci pokażę, jak zginąłem. I pokazał mnie w lesie, gdzie go zabili. Pojechałam potem, ale to już w rok czasu pojechałam. Nie znałam okolicy wtedy w ogóle, bo potem to poznałam wszystkich. Raz zajeżdżam do komendanta. Przychodzi ich trzech. Jak wyszliśmy, Zbyszek się znalazł, Leszek się znalazł i do tyłu. No i prowadziłam teraz, gdzie on zginął. Tego lasu nie znałam. W końcu staję tutaj. Tutaj w tą stronę uciekał i tu pod tym drzewem upadł. A Zbyszek podchodzi. Pani zobaczy, tutaj, tutaj i tu upadł. To od tego czasu już wszyscy uwierzyli.
Anna się właściwie chyba nigdy nie pogodziła z tym wyrokiem i z tą śmiercią Janka.
Tak, ona wtedy, co jest bardzo ważne, nie była jeszcze w strukturach AK.
Na dodatek ten wyrok wykonał właśnie Zbyszek.
To był jeden z pierwszych wyroków, który wykonał Zbyszek, gdy wszedł w te struktury, zaczął wykonywać wyroki. Był rzeczywiście jednym z bardziej zaufanych ludzi na tym terenie. Może właśnie też dlatego, że był z zewnątrz.
On mi mówił wszystkie wiadomości. I oni mówią, bardzo wiele wiesz, tylko nie mówisz. No pewnie, bo nie mogłam mówić wtedy. To, co mi powiedział, że mogę powiedzieć, to mówiłem. A co pani myśli? Jak powiedział, że Karasia rodzina zginie, to mówi, jakiejś głupiej babie się tam śni. A za dwa dni wytłukli. Matka i żona zginęła. Przecież ja nie wiem, jakim prawem on przychodził. Nie wiem. Zbyszek to odważny był chyba. Ja nie widziałam drugiego takiego. Bo akurat zaczynałam pracę w konspiracji. Co za jadę to on jest. Ja unikałam tego, żeby mu tam co do głowy nie przyszło. W końcu w lesie mi się oświadczył, bo tam oni mieszkali pod lasem. Ja mówię, stanowczo się odbawiam. A on za pistolet. Ja cię kocham, a ty nie chcesz mnie. Ja mówię, w końcu ja ciebie też kocham, ale nie jestem dla ciebie. Odbezpieczył pistolet. On był zdolny do tego. Ja mówię, no dobrze, niech będzie. Obyś nie narzekał. Tak zaczął mnie całować, pan nie ma pojęcia. To był inny człowiek jak wszyscy. Myśli pani, że jego nie buntowali. Co ty robisz, Zbyszek? Ładny, przystojny. On miał te gimnazjum, a ja co? Pani wie, jak ja tyrałam, jak brat się utopił. Ojciec chorował, to ja, wszystko ja. Kosiłam, orałam, wszystko. Jak wstąpiłam do konspiracji, to zaraz poszłam z domu. I wtedy już sobie musieli radzić sami. Ojciec to raczej chłodno. Ale nikt tam nie stawał dęba, żeby bronić. A matka to bardzo go lubiła. Przez Zbyszka kto by nie lubił? Ojciec to zawsze tak. On z nią nie będzie żył. Zostanie sama, zostanie sama. Zostałam, ale z innego powodu. A potem, no to już jak weszli Rosjanie, to myśmy ślub brali w rozwalonym kościele w Kobylinie. Proboszcz nam dawał ślub przy ołtarzu, do pół kościoła były gruzy. Ślub brałam w kostiumiku takim szarym. A Zbyszek to ładnie się ubrał w czarny garnitur. Pojechaliśmy furmanką. To była tylko siostra dwóch kuzynów, bo ksiądz powiedział, jak najmniej, żeby było ludzi. A jak mówił zapowiedzi, to nikt nie słyszał. Wesele było? Tak, matka zabiła parę kur, także parę osób. W jednym pokoiku się zmieścili wszyscy. To nie był czas, wie pani. On nie mógł się doczekać. Jak zjechałem z poczty, to Jezu. Nie wiedział, jak tam. A potem, po ślubie, to już ja tam miałam w Melinie miejsce, ze Zbyszkiem spaliśmy. On był adiutantem tego Świtalskiego. A w 3 tygodnie wywieźli mnie do Rosji. W 3 tygodnie po ślubie. Parę nocy przenocowaliśmy na ludzkich kwaterach, bo ja jeździłam bardzo często. Kręciłam się po całym województwie. W październiku mnie aresztowali. U nas było jeszcze ciepło. A tam jak dojeżdżaliśmy, to już śnieg i mróz. Ja byłam w płaszczu w jedwabnej chustce. I to się zemściło na mnie.
Sowieci, gdy wkroczyli na nasze tereny w 1944 roku, zdawali sobie sprawę z tego, że tutaj znajduje się silna partyzantka, że znajdują się silne struktury, które nie dadzą się podporządkować. Dlatego też na najwyższym szczeblu zapadły decyzje. Chodziło o oczyszczenie tyłów frontu. Dokonano potężnej akcji internowań ludzi, w większości związanych właśnie z Armią Krajową i ich deportacji na wschód, deportacji do sowieckich łagrów. Cząstką takiej operacji stała się właśnie Ania.
W Ostaszkowie tam siedziało naszych oficerów 3000 wytłukli. Jak myśmy zajechali, to nazwiska ich na pryczach były. Ech. Ja chodziłam do kopania torfu. Po kolana w wodzie. Się stało i się kopało. No to ja tam parę miesięcy pokopałam. I szłam, się przewróciłam, nieprzytomna. No to wzięli mnie na ręce i przynieśli. Prosto do szpitala. W szpitalu leżałam 6 tygodni. Też 4. grupą mnie wypisali, niezdolna do żadnej pracy. I tylko dlatego zawdzięczam tej twój powrót pierwszym transportem. Ale się czułam, to nie daj Boże. Jak przyjechałam z Rosji, to ważyłam 38 kilo. A ja przecież byłam wysoka, niższa od pani, ale wysoka. Teraz też się zmniejszyłam 25 centymetrów. Starość. A 90 lat mnie stuknie 6 lutego. I widzi pani, i się wszystko przeżyło. W 46. Ostatniego stycznia do domu dotarłam, a za godzinę to był tłum ludzi. Każdy ze wsi miał kogoś gdzieś wywiezionego, to wszyscy przyszli. Tak siedzą ludzie, a tu wpada Zbyszek i mnie na ręce, chodź do pokoju, za nie drzwi zamknął. Uszczypnij mnie, czy to prawda, że wróciłaś? A on sam siedział wcześniej w więzieniu.
W styczniu 1945 roku Zbyszek z kolegą wpadli przypadkowo w obławę. Zbyszek, ciężko ranny w płuca, dostał się w ręce UB, trafił do Białegostoku, do więzienia. Jako że to już wówczas był bardzo znany członek podziemia ze względu na tą swoją akcję, on był traktowany specjalnie. Przebywał przez 2 miesiące w celi pojedynczej bez prawa wychodzenia z niej, także swoje potrzeby załatwiał na posadzce wokół miejsca, gdzie po prostu bezpośrednio na betonie siedział, leżał, spał. Starali się zmusić go do tego, żeby wydał im w ręce komendanta liniarskiego Mścisława. Zbyszek się nie ugiął i 9 maja 1945 roku podczas wielkiej ucieczki więźniów z tutejszego białostockiego więzienia udało mu się uciec, przedostać do Kapic, do Teściów i tam go przyjęła organizacja.
Jak on opowiada, jak on leżał na tym barłogu. Nie dali mu 6 tygodni jeść, bo obiecali wszystko, jak będzie sypał. On odmówił kategorycznie. No i jak wszyscy uciekali, to otworzyli cele. Zbyszek, uciekamy. On się ledwie zgrabał, wyprowadzili go za bramę, ale musisz sobie radzić, bo my idziemy po następnych. Wtedy 108 osób uwolnili. Potem jak siedziałam, to patrzyłam, czy to nie ta cela, bo opowiadał, że pisał po ścianach, ale tam zapisane ściany były straszne. To może ktoś tam już napisał coś na tym. Ja jeździłam w Warszawę, Białystok. Czasem 2 razy w tygodniu, czasem i 3. Raz jechałam pociągiem, raz autobusem, a raz łapanym samochodem, żeby mnie nie rozpoznali. No to wie pani, oprócz tajnej poczty, tutaj zawsze chowałam, to jeszcze zawsze plik książek dawali. Nie książek, gazet. To ja tak, wchodziłam do pociągu, zawsze pierwsza do wagonu pustego, jak tylko podstawili. Pociągu wrzucałam to bibułę na półkę i szłam 3 przedziały dalej. Bo kontrole były każdego dnia. Taka to była praca. No, popsuł się w Zembrowie samochód. Ja mówię o rety, ja mam jeszcze 10 kilometrów. I szłam stopako, a Zbyszek się tak denerwował, bo zawsze za dnia się starałam wrócić. A to już w nocy to wyskakiwał i po torach, bo gdzie myśmy mieszkali, to przy torach. Powiedział, że już 3 raz wychodził. Zbyszek to był inny od wszystkich. Myśmy ze Zbyszkiem mieszkali w Melinie oczywiście. Nie spałam tam w łóżku, tylko na pryczach w Melinie. Otwór się wchodziło po drabinie, głęboko wykopany. I tam w tym miejscu, gdzie myśmy wchodzili, stała ubikacja. Skrzynka była zrobiona, ale zawsze coś kału leżało, to psy traciły węch. A jak Janek przychodził, to ja przecież głośno mówiłam, to się zbierali i słuchali, ale tylko tego, co ja pytałam, nie jego, jego nie usłyszał nikt. I we śnie, ja nie wiedziałam, że oni się tam zbierają. A mnie to zawsze tak nachodziło, żeby się kłaść spać. Położyłam się, już jest. On wszystkie wiadomości znosił dla mnie. W konspiracji, jaka to ulga była, zawsze mi powiedział. Zawsze wiedziałam, którą drogą mam jechać. Kto jest dobry, kto jest zły. A po wojnie to było najgorzej, bo już nikt nie pracował tak, jak za Niemców. Za Niemców to każdy chciał, a potem to się wycofywali. Co myśmy planowali? Myśmy byli w konspiracji do końca. I co tam mogły być za plany, jak ja wciąż jeździłam? On, jak wychodził, to w nocy. I tak było przez 10 miesięcy. Pani kochana, ja zaszłam w ciążę w konspiracji. Jak ten Zbyszek się cieszył. No i w Warszawie. Zaraz przyjechał tutaj, żeby ten wyrok wykonać. Mówię pani, tyle wylałam łez. No i ciąża poszła. To było poranienie. I on mi, jak się żegnaliśmy, nie martw się, Haneczka, jeszcze będziemy mieli dzieci, tak się żegnaliśmy.
Przez pryzmat tej akcji wiele osób postrzegało później Zbyszka i do dzisiaj go postrzega. No, oczywiście chodzi o wykonanie wyroku na Irenie Liniarskiej, żonie legendarnego komendanta okręgu AK Białystok, Mścisława. Trzeba powiedzieć wprost, nawet jeśli wyrok był rzeczywiście kontrowersyjny, to Zbyszek był żołnierzem, który po prostu wykonał rozkaz. Wykonał ten wyrok wspólnie z Marianem Armatowiczem. Natomiast czy sam wyrok był kontrowersyjny? Fakty są takie, że Irena Liniarska przywłaszczyła sobie znaczną część finansów okręgu. Liniarski rzeczywiście był wtedy aresztowany, trwało śledztwo, a jego żona nawiązała kontakty z funkcjonariuszami UB w Warszawie. Nikt nie wiedział tak naprawdę, czy za cenę wolności Mścisława ona nie sprzeda pewnych informacji na temat organizacji. Także decyzja o wykonaniu wyroku była decyzją wojskowo słuszną. Zbyszek dobrze znał Liniarską. Znał teren, znał jej mieszkanie, ale właśnie też z tego względu, że ją znał, najprawdopodobniej nie zgodził się wykonać tego wyroku osobiście. Powiedział, że za spust pociągnie ktoś inny. Tym kimś był właśnie Marian Armatowicz.
Proszę panią, on przyjechał, jak pani wie, z Marianem. 3 dni byli. 2 razy wieczorem wychodzili, pojechali, ja ich odprowadzałam na Targówek, wsiedli do pociągu. Mówię, przyjadę zaraz. Ale byłam bardzo niespokojna. I powiedziałam do niego, że coś czuję. A, będzie wszystko dobrze. I pojechali. Wróciłam do domu, to nie mogłam spać. Tak gdzieś o wschodzie słońca mi się przyszło. Czyli on ucieka z Mariany, ma łbę strzela identycznie tak, jak było. Dobrze, że się zerwałam do ojca, do tego Juchasa lecę, myśmy go ojcem nazywali. I mówię, Zbyszek nie żyje, Zbyszek nie żyje. Co ty opowiadasz? A je, potem Zosia przyjeżdża, otwierałam jej drzwi, ale jak zobaczyłam jej minę, to poszłam do drugiego pokoju, tam gdzie spałam i ryczałam, bo wiedziałam, że zginął. I wszystko raptem się zmieniło. Dali mi tam jakieś lekarstwo. Głowę owiązali szmatami. Myślałam, że chyba oszaleję. Lekarz zalecił spokój akurat. Bo bez każdej strony opasało i zaraz ze wsi mnie mówili, bo tam ja pojechałam, gdzie on zginął po 3 tygodniach, jak doszłam do siebie. Ludzie mówią, proszę panią, ten drugi sobie poszedł do lasu. Nikt do niego nie strzelał.
Czy to była zasadzka?
Nie wiemy do końca, czy rzeczywiście tak było. Na pewno był współpracownikiem UB, ale wiemy na pewno o jego współpracy z okresu późniejszego, kilka miesięcy po śmierci Zbyszka. Faktem jest, że współpraca Mariana Armatowicza była współpracą bardzo owocną. Przyczynił się bezpośrednio do śmierci niektórych żołnierzy.
Ale dopóki Izba Pamięci nie sprawdziła tego, to nic głośno nie mówiłam, no bo wie pan, nie można mówić, dopóki się nie wie na pewno. Ale teraz wszystko wiadomo. Ach, Boże. Wydany przez przyjaciela. Od tego czasu to ja też się zamykałam przed każdym.
Ona zawsze twierdziła, że coś jest nie tak w tej sprawie, że Marian musiał w tym mieć jakiś udział, a tymczasem po prostu całe środowisko akowskie przyjęło go z powrotem i całe środowisko akowskie, to jest paradoksalne, bardziej ufało temu, co on mówi, niż temu, co mówiła ona. Człowiek, który tak naprawdę okazał się, że rzeczywiście był zdrajcą, miał większe znaczenie w tym środowisku niż ona, która między innymi przez niego cierpiała.
Zawsze czułam, że on nie w porządku. On się strasznie mnie bał. Ten duch przychodził, on wiedział, że ja tam coś wiem. To uciekał ode mnie jako od ognia. I pani zobaczy, teraz umarł. Kiedyś można pójść i mu w ślepie napluć. ten duch przychodził do mnie do końca, jak mnie wypuścili ostatnim razem z więzienia. Potem przyszedł się pożegnać, że już nie będzie przychodził. Na tym się skończyło. O śmierci Zbyszka? Skąd? Nic nie powiedział. Skąd? Ja wiem, że nie mógł. A po jego śmierci ujawniał komendant, a ja poszłam siedzieć. Miałam poważną pracę, a ja mówię, a ja wiem, jak mnie aresztują stuko. Prawie każdy się załamywał. Ale jakoś się obyło bez tego. Nie byłam bita. A dlaczego? Przyszedł mnie przesłuchiwać ubowiec. Przegląda akta. Jakżeż on się nazywał? Czasem już ucieka coś z pamięci. Może dlatego, że tych leków tyle biorę. Przecież ja miałam doskonałą pamięć. Aha, bo ten ubowiec. I w końcu wyciągnął zdjęcie. A czy to kobietę pani znała? A ja podeszłam, mówię, Gienka Kisielewska. I spojrzałam na niego, to pana siostra. Bo pan bardzo podobny. Głowę spuścił, mówi tak. Ona była w obozie z nami. A moi Volksdeutschka, bo Volksdeutschy z nami trzymali. No przecież ten WB, to by go też nie przyjęli. Dlatego to śledztwo, miesiąc czasu, wkoło to samo. Zawsze łagodnie, bez krzyku. A co on tam pisał, na pewno źle nie napisał, że tylko 6 lat dalej. Ja mówię, może pan pisać, co pan chce. Czy ja wtedy byłam zrezygnowana, męża zabili, to co mnie było w głowie? Ja mówię, wszystko panu podpiszę. Żadnego protokołu nie czytałem. I do dziś nie wiem, co on pisał. A amnestia mnie zdjęła 3 lata. 3 lata jeszcze mogłam siedzieć, a siedziałam 6 miesięcy. W więzieniu na betonowej podłodze przysięgłam, że pierwsze jak wyjdę, to ekshumacja będzie z Byszka. Pojechałam do Częstochowy, jak wyszłam. Na kolanach szłam wokół obrazu. Matko Przenajświętsza, daj, żeby mi się powiodło. Zwróciłam pokrzepiona, wtedy zaczęłam jeździć i szybko załatwiać, bo ja wyszłam na koniec czerwca, a tu już się rocznica zbliżała. Chciałam na rocznicę wszystko załatwić. Na drugi dzień pojechałam do Bezpieki, do Mazowiecka. Mieliśmy tam znajomą sekretarkę, ja tam nie chodziłam, ale koledzy z Byszka, z Mazowiecka, to oni poszli do niej. Zgodę na przeniesienie. W rok czasu takiego bandytę. W końcu patrzę, idzie, a on tak się śmieje. Mówię, jest, jest. Kupiłam w Warszawie trumnę metalową. Potrzebny był luciarz, co zalutował. Tam z księdzem już było załatwione wcześniej. Z lekarzem też załatwiłam. Poszłam do tego, co był umówiony grabarz, przyprowadził na cmentarz. Ja mówię, to ten grób, bo na niego nosiłam kwiaty w nocy, pokazali mi, że to ten. A grabarz to ten młody, co tutaj zginął? Ja mówię, tak, to nie ten, tylko ten. Pokazał drugi grób. Ja mówię, co ja mam teraz zrobić? On mówi, ja tu cegłę wkopał, zaraz pani pokażę, bo wiedział, że po niego ktoś się zgłosi. Odkopał 3 szpadle ziemi, wyciąga cegłę. Odetchnęłam, niech pan kopie. Jak odkopali, to leżał jak żywy, tylko oczy zapadnięte i nos. Był pełen dom ludzi, w 3 pokojach goście byli. I dobrze, że Bezpieka przyjechała dopiero 3. dnia z Mazowiecka. Na jakiej podstawie pani przeniosła męża? Mówię, ze zgodą waszego szefa. Takiej zgody nie było. Wyciągam papier, a to co? Weźmiemy sprawdzić i przepad. Nie przyjechali więcej i tego nie zwrócili. Co można było załatwić? Cudem załatwiłam tę ekshumację. Nic mi do głowy nie przyszło, żeby się bać.
To, że Zbyszek Rećko ma swój grób, to też jest ewenement?
Ewenement, zdecydowanie. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ten teren. Tutejsza bezpieka bardzo pilnowała tego, żeby o takich osobach słuch zaginął. Natomiast w przypadku Zbyszka znowu był taki zbieg okoliczności. Mianowicie ówczesnym szefem UB w Wysokim Mazowieckim był Albin Barycki, kolega Zbyszka ze szkoły. Gdy przywieziono zwłoki Zbyszka do siedziby UB w Wysokim Mazowieckim, Barycki poznał go. Polecił, żeby z tymi zwłokami postąpić inaczej niż zwykle, czyli pochować je na miejscowym cmentarzu, w grobie bezimiennym. Dzięki temu pani Ani udało się dokonać niemożliwego, czyli dokonać ekshumacji rok po śmierci i przeniosła zwłoki właśnie tutaj, do Gobelina. Rzeczywiście na Białostoczyźnie w pojedynczych przypadkach szczątki trafiały na cmentarze, zazwyczaj były grzebane w miejscach ustronnych, często topione w jakichś bagnach, na śmietniskach jakieś wyrzucane, gdzieś pod lasem grzebane. Do dzisiaj są to miejsca nieznane w większości na terenie Białostoczyzny.
To tutaj zaraz mnie wybędzili, przyjeżdżali dwa razy na dzień, kiedy się pani wyniesie, bo go zwalniali, że musi pani wyjechać. Przyszedł do mnie kolega, wyszedł z więzienia, mówię, co teraz robisz? Uczę się, jak to cię przyjął, bo ja w trzech gimnazjach próbowałam odmownie. A on mówi, jest taki dyrektor, tylko musisz mu wszystko powiedzieć. Tutaj na Grochowie. I poszłam do niego. To on słuchał w wielkim napięciu. Potem po wszystkim mówi, a teraz pani napisze to, co ja pani podyktuję. Moje podanie to dwa zdania, życiorys trzy. Mianowicie wojnę spędziłam przy rodzicach, w tym czasie wyszłam za mąż i owdowiałam. Kropka. Dobrze, klasa się zapełniła, bo to dla takich, co byli zaległi w latach. Pójdę wyłączyć? Nie, pani się napije teraz. Potem skończymy. Oj Boże. A to ze Zbyszkiem było uchwalone, że pierwsza moja czynność będzie po wojnie, to mam skończyć gimnazjum, no i może studia. A na studia to wie pani. Pytałam się, kogo przyjmują. Tylko czystych. No i co? Czekałam jeszcze 10 lat. Zatarcie skazania. I mówię pani, ja w lipcu załatwiłam zatarcie skazania. Biegiem poleciałam na studia, jeszcze przyjęli. Miałam zamiar na co innego iść, ale po tych tarapatach to tylko prawo mnie interesowało. I potem z karnego robiłam aplikację. Jak powiedziałam w spółdzielni, że idę do więzienia pracować, to nikt nie chciał wierzyć. Oni wiedzieli, że ja siedziałam. I pani tam się decyduje. Chciałam napisać pracę doktorską. I miałam temat, chodziłam na seminaria, ale potem, jak na tej Rakowieckiej, przejęłam ten dział organizacyjno-prawny. Mówię, muszę z czegoś zrezygnować. Tak, proszę pani, więzienie to mam w jednym palcu. Widziała pani te zdjęcia jego z Białegostoku?
To z wystawy, tak?
Bohater Białostockiego, podziemia. Izba Pamięci wszystko szykowała. Cała sala ludzi, ta duża sala, co u nich jest. No. A tutaj? To ja, to Zbyszek. Widzi pani? 3 tygodnie przed śmiercią. Ja nie mam z nim żadnych zdjęć, bo mnie nie wolno było zdjęć robić. Ja mówię, Zbyszek, ale komendant w oknie siedzi, zobaczyłam go. A komendant, róbcie. Dzięki niemu mam te zdjęcia i jeszcze inne. Jeszcze tu stojące powinno być. Miał sygnet ojca taki z czerwonym rubinem. Ja zawiozłam go do Częstochowy. i oddałam tam po jego śmierci, jak wyszłam z więzienia oczywiście. Przecież ja sobie przyrzekłam, że jak Zbyszek umrze, to ja nie wyjdę za mąż. No i co? I wyszłam potem. To tylko obietnica. Każdy coś może obiecać. Ale tak myślałam, że nie wyjdę po Zbyszku. Wyszłam za mąż po 20 latach. Wie pani, się jakoś z tym odezgniłam, chociaż jeździłam 2 razy, 3 w roku. Jeździłam na grób. Pewnie, że już trochę zapomniałam. On pracował w więzieniu, z więźniami nie. Gospodarcze sprawy prowadził. On był tam partyjnym, bo wszyscy byli, pani wie, że ja jedyna byłam bezpartyjna. Ten drugi był bardzo dobrym człowiekiem. Miałabym nie wiem jaki pysk, żebym na niego słowo złe powiedziała. Ale jak zapytałam, byłeś w konspiracji? Nie. A dlaczego? Bo się bałem. Chociaż o dawnych rzeczach nie było z nim po co rozmawiać, ale normalnie to był uczciwy człowiek. Jakoś się skusiłam, wyszłam, że może być lżej. I co? Po 15 latach odszedł. A ja zostałam sama, to już minęło 32 lata. Jak żyła siostra moja we Wrocławiu, to ona ciągle przyjeżdżała. 4 lata minęło, jak ona nie żyje. A po niej umarł brat. A teraz umarła siostra moja. Zostałam już samotenka. A bratanki, siostrzanki, to nie to samo.
Straszny wiatr. Zwiewa zapalony znicz już. Pani Ania zawsze dbała bardzo o to miejsce. Wymieniała te pomniki nagrobne. To jest pomnik, na którym już uwieczniła nie tylko w świętej pamięci Zbyszka, ale także siebie. Chcę tutaj właśnie spocząć przy Zbyszku, z którym przeżyła tak naprawdę zaledwie kilkanaście miesięcy.
Przy Zbyszku oczywiście, tam ma miejsce. A co mnie interesuje więcej? Po śmierci? Wiem, że on czeka. To był człowiek, który naprawdę mnie kochał. Może się ktoś dziwił, bo kim ja byłam. Ale ja mówię, pasowaliśmy do siebie. Jestem pewna, żeby Zbyszek żył, to by było inne życie. Teraz wspomnę, to mi się samej nie chce wierzyć w to wszystko. Jak to przeszło. A ja po co żyję tak długo? Taki mój los widoczny. Stygnie, niech pani pije.
Była to audycja dokumentalna Agnieszki Czarkowskiej zatytułowana Aż po grób. Bohaterką audycji była Anna Wysibirska. Komentarz historyczny dr Marcin Zwolski z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku.